Warszawa 87 i 8 FM, Kraków 95 i 2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet.
Popołudnie Wnet to jeszcze nie jest pora na muzykę, to jeszcze przyjdzie ta chwila, żeby posłuchać muzyki w Radio Wnet. Jest już na 17.38. Państwo, jako się rzekło, słuchają Popołudnia Wnet. A w studio kolejny gość, Marek Siudaj, dziennikarz, Gazeta Bankowa, telewizja w Polsce.pl i w Polityce.pl portal. Dzień dobry.
W Gospodarce.pl.
Dzień dobry. Również w Gospodarce.pl. Chyba wszystkie afiliacje możliwe, żeśmy wyczerpali na...
No to prawda.
Na sam początek i na sam początek pytanie newsowe. Dzisiaj rząd przyjął ustawę, która rozszerza program 500+ na każde dziecko. Znamy także koszt w tym roku bieżącym 2019, koszt programu wzrośnie do ponad 31 miliardów. W roku przyszłym, kiedy będzie już obowiązywał przez cały rok na każde dziecko, to będzie około 40 miliardów złotych. No i wszyscy się zastanawiamy, czy to jest krok w kierunku Wenezueli, czy to jest jednak taki program, który możemy swobodnie przez lata finansować jako państwo.
Czy ja bardzo lubię takie porównania do Wenezueli, tylko one kompletnie nie mają żadnego znaczy nie ma podobieństw, tak? Jakby, powiedzmy sobie wprost, wbrew pozorom to nie jest tak, że państwo zwiększa swoje wydatki i ono kończy kryzysem, bo tak nie zawsze tak jest. No, Wenezuela miała głównie problem związany z tym, że oni bardzo dużo, oni przede wszystkim nie mieli własnej tej rafinerii. Mieli dużo ropy, ale jej nie przetwarzali. Chcieli ją importować. Wenezuela do tej pory importuje ropę, przepraszam, benzynę, co jest trochę dziwne.
Eksportuje ropę, importuje benzynę. No jest to najmądrzejszy model. No dobrze, zostawmy tą Wenezuelę, to może Grecja, albo nie czepiajmy się już krajów. Pytanie, czy polski budżet utrzyma na dłuższy termin realizację 500+ na każde
Ja tylko
dziecko.
Chcę powiedzieć jedną rzecz, może poza Wenezuelą, ale chyba tam też wszystkie kraje, które ostatnio przeżywały kryzys gospodarczy, wynikało to po prostu z ich kursu, raczej jakby z podejścia do waluty. To głównie waluta była powodem kryzysów. Ale jeśli idzie o 500+ i jego rozszerzenie, to jest tak, no ja z jednej strony no nie jestem jakimś specjalnym fanem tego rozszerzania tego projektu, ale też rozumiem, że on jakby celem jego poszerzenia było zrobienie czegoś takiego Platformie Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, co właśnie się dzieje, kiedy oni raz mówią, że ukradliście nasz pomysł, a drugi raz mówią, a jednocześnie tego w tym samym momencie mówią, że to są, na to pieniędzy nie ma i nie będzie. I prawda jest taka, że właściwie trudno jest tak naprawdę ocenić, czy jest to program nie do sfinansowania. Ja przypominam, że zresztą posłanka właśnie POKO Izabela Leszczyna na Twitterze pisała, że istnieje spora szansa, że duża część tego programu, który rząd został, który ogłosił swego czasu Kaczyński, jest już sfinansowany.
Także już jest poukrywane w różnych rezerwach celowych w aktualnym budżecie przyjętym i tylko należy lekkie przesunięcia zrobić, ale z drugiej strony mamy wczorajszą publikację Dziennika Gazety Prawnej, gdzie trójka autorów tego tekstu cytuje jakąś wypowiedź pani minister Czerwińskiej, wskazując i tak ją opisując, że w zasadzie Ministerstwo Finansów ma problem z piątką Kaczyńskiego i najlepiej by jakoś oddaliła w czasie realizację tych obietnic.
Czy ja oczywiście nie wykluczam, że Ministerstwo Finansów może mieć problem z piątką Kaczyńskiego, aczkolwiek no w tymże wspomnianym tekście nie ma żadnej wypowiedzi wskazującej, że tak dokładnie jest. Jest zacytowana pani minister sprzed jakiegoś czasu i następnie stwierdzenie, że może z tego może wynikać to i tamto. To jest grubsza rzecz biorąc, taki jest temat, ale nie chodzi o prostowanie kolegów. Ja tylko zwracam uwagę na pewne rzeczy, mianowicie w przyszłym roku, o ile dobrze się dowiedziałem, zostanie rozciągnięty split payment na niektóre branże, stanie się obowiązkowy. Proszę sobie pomyśleć, co się działo, kiedy wprowadziliśmy takie ostrzejsze przepisy dotyczące VAT-u, jak szybko wzrosła ściągalność, a ja przypominam, że dziura w VAT-ie nadal jest.
Tylko ona jest wynosi... znacznie mniejsza, tak? I pytanie, kiedyś premier o tym mówił, że sięgamy po te najniżej wiszące owoce, je się łatwo zbiera, ale żeby już dojść do tych najwyższych, trzeba mieć drabinę, czas. Pytanie, czy jeszcze dużo owoców z tej luki VAT-owskiej, czyli jeszcze dużo pieniędzy możemy zebrać do budżetu.
No myślę, że jest jeszcze tam, o ile dobrze pamiętam, ta luka jest szacowana na około 1% PKB, to jest 20 miliardów złotych samych dochodów. Ale też tu należy...
Tylko nie ma przypadku, żeby ktoś wyzerował lukę VAT-owską, prawda?
Nie, ale myślę, że nie zostało zastosowane na tak szerokim, w taki szeroki sposób właśnie speed payment. Wszystkie te kraje, które do tej pory stosowały, to stosowały go wybiórczo. U nas on tak naprawdę niedługo stanie się obowiązkowym, bo każda firma, która zajmuje się handlem na przykład ze stacją paliw, będzie musiała z tego split paymentu już korzystać.
Ja tylko wyjaśnię, split payment to jest podzielna płatność VAT-u, także już w momencie płacenia kwota VAT-u trafia na osobny, zablokowany rachunek na konto bankowe i tam przedsiębiorca nie ma w zasadzie, poza pewnymi wyjątkami, dostępu do tych pieniędzy, tylko Urząd Skarbowy.
Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie ma czegoś takiego, że zwiększa się tylko wpływy z VAT, a reszta, pozostałe podatki się nie zmieniają. One się zmieniają. Jest też mowa, widać o tym wyraźnie, że rośnie CIT, rosną wpływy z PIT-u. Na dodatek widać, że cała Europa ma ochotę złapać za pieniądze tych dużych gigantów technologicznych, które tak naprawdę żyją z tego, znaczy, które pieniądze jakby przesyłają do Irlandii, tam udają, że one są rozliczane, a tak naprawdę nie są rozliczane. Aczkolwiek, żeby była pełna jasność. Ja nie wykluczam oczywiście, że są problemy ze sfinansowaniem. Też nie wykluczam, że koledzy jak najbardziej z DGP mieli rację. Ja po prostu mówię, że dopóki nie zobaczę danych, to trudno mi będzie mówić, bo ja przypominam, nie tak dawno, w roku 2015 też była mowa o tym, że pieniędzy nie ma i że w ogóle cały budżet się rozwali, a pieniądze się znalazły. Później niejaki pan Rzońca mówił, że 100 miliardów złotych wyniesie deficyt na 2018 rok, on nie wyniósł. Ja po prostu jeszcze nie widzimy tak naprawdę, co się działo. Jedna jeszcze też dodatkowa rzecz, bo za tą ustawą chyba też nie idzie zmiana w budżecie. A dopóki nie będzie zmiany w budżecie, to jak to można ocenić? To wygląda na to, że jednak pieniądze są.
Pieniądze są, zawsze można budżet nie tyle nowelizować, ile można zmieniać jego wydatkowanie, tylko potem jest pytanie o to, czy się reguła wydatkowa zgadza, czyli ten mechanizm, który określa poziom zadłużenia do tempa wzrostu gospodarczego.
Mówię, dopóki to trudno będzie oceniać, będziemy się nad tym zastanawiać, jak zobaczymy dane. Ja na razie nic takiego nie zobaczyłem. Mówię, nie wykluczam, że są takie problemy, ale też z drugiej strony też od razu widać, że jak ostatnio podskoczyły prognozy dotyczące wzrostu PKB, więc być może jest to do sfinansowania. No jest trzecia rzecz, która generalnie jest tak, że zawsze tego typu nagłe zwiększenia wydatków powodują zamieszanie na rynku finansowym. U nas rentowność obligacji podskoczyła chyba o 10 punktów bazowych.
Czyli dużo, niedużo?
To bardzo mało.
Czyli rynek dobrze zareagował?
Rynek uznał, że nie będzie z tym najmniejszego problemu.
To jeżeli rynek tak uznał, to pytanie, czy my możemy, aby na pewno być spokojni, bo...
No my bądźmy ostrożniejsi.
Tak, nie jedną wpadkę rynku żeśmy już oglądali na własne oczy i nie jedną złą kalkulację. Mamy jeszcze 13 emeryturę i tu są wątpliwości, czy FUS, który i tak ma deficyt, utrzyma na stałe tą propozycję, bo jak na razie jest na pewno na rok, a co będzie dalej, to mamy tylko obietnice rządzących.
No, ja osobiście muszę powiedzieć, że jeszcze też nie jestem wielkim fanem 13 emerytury, ale to znowu jest tak, że w ubiegłym roku mieliśmy taką do czynienia, że taką sytuację, że FUS bodajże zaoszczędził 10 miliardów złotych na składce, to znaczy zrezygnował z dotacji na poziomie około 10 miliardów złotych. To był powodem tego wszystkiego, było wysokie zatrudnienie, fakt, że pracują dla nas, u nas Ukraińcy, jakby płacą składki, czy innymi słowy sytuacja FUS-u okazała się znacznie lepsza niż się spodziewano. Ja myślę, że gdybym był ministrem finansów, to bym jednak nie wziął pod uwagę przy konstruowaniu budżetu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tej poprawy, tylko robiłbym więcej tak samo, jakbym właśnie kalkulował, że będzie potrzebna dosyć duża dopłata. A przecież warunki się nie zmieniają. Wbrew pozorom nie widać ani jakiegoś wielkiego spowolnienia gospodarczego na świecie, ani, nie wiem, jakiegoś odpływu Ukraińców gdzie indziej, więc raczej widzimy jednak napływ ludzi, to nie tylko z Ukrainy, do pracy. Więc wbrew pozorom Myślę, że spokojnie te 10 miliardów złotych będzie do zaoszczędzenia również w tym roku.
Pytanie, jak będzie dalej, bo gdzieś tam jest ta wizja spowolnienia. Premier podkreślał, że to jest właśnie idealny mechanizm, żeby przed spowolnieniem gospodarczym uciec, więcej pieniędzy na rynku, większa konsumpcja, większy VAT i większy wzrost gospodarczy. Pana redaktora taka kalkulacja przekonuje?
Ja przypomniałem sobie taką sytuację, przepraszam, z roku 2007 roku, kiedy były wprowadzane zmiany w podatkach. I wtedy też była mowa o tym, że to po prostu jest że to zrobi bardzo złe rzeczy z budżetem, że to ten budżet rozbije i tak dalej. A później się okazało, że tak naprawdę oczywiście deficyt wzrósł, żeby była pełna jasność, ale tak się złożyło, że akurat była to znakomita metoda na przetrwanie tego kryzysu, który wtedy wybuchł. I myśmy wtedy ten kryzys całkiem nieźle przeszli i nikt specjalnie się nie zastanawiał, czy tam, jak wysoki jest deficyt. Ja teraz nie spodziewam się takiego kryzysu, ale też jakby mam wrażenie, że na pewno nikt specjalnie nie będzie się przejmował takim poziomem deficytu, który u nas być może zostanie osiągnięty. Tylko mówię, dopóki nie ma projektu zmian w budżecie, jest trudno mi to oceniać.
Pytanie jak na razie, czy będzie, bo wszyscy politycy koalicji rządzącej, jak jeden mąż, mówią, że raczej nowelizacji nie będzie, a po korytarzach mówi się, że to jest związane z tym, że ewentualny Trybunał Stanu nie obowiązuje za złe wykonanie budżetu, tylko za złe jego zaprojektowanie, więc lepiej jest zmieniać budżet bez jego nowelizacji.
Ale budżet nie można wykonać w taki sposób, żeby był większy deficyt. No musi być zmieniony ten. Jeżeli miał być większy deficyt, to budżet musi być zmieniony. To jest jakby limit wydatków. Znaczy wydatki możemy zaoszczędzić, dochody możemy zwiększać, ale akurat deficytu zwiększać w żaden sposób nie możemy.
No jest zapisany dość wysoki, Prawo i Sprawiedliwość od roku 2017 tak ma, że zawsze realizuje znacznie poniżej zapisanego deficytu, więc to jest ta pewna poduszka, która może dać możliwość sfinansowania piątki Kaczyńskiego w tym roku.
No to też jest, trzeba o tym pamiętać, de facto w tym roku mielibyśmy budżet zrównoważony, no gdyby nie to, że pojawiły się pomysły, żeby jednak trochę zaoszczędzić na rok przyszły, więc całkiem możliwe, że te 40 miliardów złotych to jest akurat ta suma, która jest potrzebna na sfinansowanie tego całego programu.
To jeszcze o samym programie, bo jest takie trafne zdanie Krzysztofa Mazura, byłego prezesa Klubu Jagiellońskiego, że Mateusz Morawiecki obiecywał nam transformację gospodarki, budowę nowoczesnej gospodarki, a dostaliśmy 13. emeryturę.
Trochę nie rozumiem jakby tego zastrzeżenia.
Że rząd zamiast budować innowacyjną gospodarkę, inwestować w startupy, budować przewagi na przyszłość, przejada pieniądze w formie kolejnych programów społecznych.
Przede wszystkim należy powiedzieć sobie jedną rzecz wprost. Nie ma możliwości i nigdzie na świecie nie udało się, przepraszam, w otwartej gospodarce, nigdzie na świecie nie udało się zbudować konkurencyjnej, nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki bez wysokich płac dla specjalistów. Po prostu to jest niemożliwe. No, jak możemy na przykład konkurować o dziwo, wychodzi nam, no, ale powiedzmy konkurowanie pod względem, nie wiem, specjalistów od IT z Europą, gdzie te płace są czterokrotnie wyższe. No, jak to jest możliwe? Prawda jest taka, że i to widać w wielu danych, że dopóki my nie zwiększymy płac specjalistów, dopóki nie będziemy w stanie tych specjalistów do siebie przyciągać, to nie będziemy w stanie rozwijać tej gospodarki. A jednocześnie to wszystko się dzieje, to znaczy ta zmiana następuje. No, dam przykład, no, jeżeli... Znakomitym przykładem jest na przykład taki element związany z bankami, bo banki są u nas bardzo takie nowoczesne. Możemy mieć do nich różne zastrzeżenia, ale ten element technologiczny to jest na najwyższym światowym poziomie. To są polskie banki, są uznawane za jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie na świecie. I właściwie zaraz okazuje się, że te banki próbują nadganiać firmy ubezpieczeniowe i jednocześnie nadganiają też służby państwowe. Ja zwracam uwagę na jedną drobną rzecz, mianowicie ile zostało wypełnionych PIT-ów przez Ministerstwo Finansów? 2,5 miliona. Mówi się, że ponoć 1000 z nich było wypełnionych źle, no ale przepraszam bardzo, no co to jest? Proszę zwrócić uwagę, że ostatnio nie mamy takiej sytuacji, nie wiem, zostały uruchomione dowody. No tak, mówi się, że niektóre z tych dowodów miały jakąś tam wadę i tak dalej, kilka tysięcy albo kilkaset sztuk. Ale co do zasady, nie ma nic się nie wywala, to wszystko działa. Kolejne wdrożenia, służba zdrowia.
Chociażby program 500+, też jest elementem pewnej cyfryzacji.
To jest element cyfryzacji, ale tylko zwracam uwagę, że pewne rzeczy zaczynają być doganiane. Ministerstwo Zdrowia, które też jakby coraz bardziej się cyfryzuje, no to jest innowacyjna gospodarka. Oczywiście każdemu się marzy, bo a chcielibyśmy mieć naprawdę, naprawdę
swojego na jednorożca, swoją Nokię albo inną firmę technologiczną, która by trochę lepiej niż Nokia odnosiła sukcesy na rynku.
Ja przyznam się, że akurat nie jestem zwolennikiem teorii do jednorożców, ponieważ jest mnóstwo krajów, które takich jednorożców nie mają, a całkiem nieźle żyją. No, na przykład ktoś zna dobrą jednorożec duński, to co to jest właściwie?
To jest pytanie, na które ja odpowiedzi nie znam. Ale być może pan zna odpowiedź na budowę sieci 5G, bo to jest temat, który się pojawił chociażby w dzisiejszym poranku, ale nie tylko na antenie Radia Wnet. Często gości to jest ten element jeden, czyli niepokoją, czy ta sieć technicznie nie, czy jej techniczne aspekty nie przełożą się na degradację naszego środowiska i o tym często mówimy. Pytanie, jak sieć 5G przenosić na gospodarkę? To jest technologia przyszłości, która pozwoli nam się szybciej zmodernizować?
A propos środowiska, ja tylko zwrócę uwagę, że wprowadziliśmy technologię LTE, jak to mówią specjaliści od telekomunikacji 4G, i jakoś nie zauważyłem wzrostu zachorowań, nie wiem, na raka, umieralności, wręcz przeciwnie, ta umieralność spada.
Ale może to jest kwestia czasu, może musimy być napromieniowani o wiele, wiele dłużej, żeby...
Nie no, myślę, że jak nas będziemy napromieniowani tak ze 100 lat, to rzeczywiście może nam to, znaczy każdy z nas ze 100 lat będzie...
Nowotwory mają
będzie,
to tak, do siebie, że się rozwijają.
Ale po 100 latach rzeczywiście jest szansa, że się to rozwinienie, no oczywiście to jest, znaczy 5G to tak naprawdę jest coś, co być może zmieni nasze społeczeństwo tak samo, jak zmieniło LTE, bo ja akurat miałem dzisiaj rozmowę na ten temat i wszyscy przyznali, że przed LTE, czyli przed tym nowoczesnymi komórkami, nie było takiego zjawiska zombie, które chodzą po ulicach patrzone w telewizję, w ekran komórki. Nie było właściwie ciągłego oglądania na komórkach filmów, seriali i tak dalej. No tak naprawdę właściwie eksplozja seriali też w dużym stopniu jakby jest uzależniona od tego LTE, od możliwości. Więc, ale tutaj jest taki element, że co innego rozrywka, ale to także jest coś, co będzie miało szerokie zastosowania przemysłowe, więc to jest coś, co musimy zrobić szybko i musimy zrobić dobrze, bo jeżeli się będziemy z tym opóźniali, to de facto opóźnimy się jakby ze zwojem gospodarczym.
Czyli to jest taki krok, który Polska musi podjąć?
Tak, tak, to jest krok, który musi podjąć, a jeśli go dobrze zrobimy i dobrze go jakby rozwiążemy problem jakby powstawania, to może się okazać, że zupełnie przypadkowo wyprzedziliśmy kolejne kraje, które tego nie robią, bo okazuje się, że poza krajami skandynawskimi, które w Europie, które już pewne rzeczy, pewne przygotowania poczyniły, to pozostałe kraje Unii Europejskiej nie są takie, i poza Hiszpanią, która jeszcze ponoć jest całkiem nieźle rozwinięta, to pozostałe kraje Unii Europejskiej jednak nie są na takim dosyć wstępnym etapie.
Pytanie, kto tą sieć nam wybuduje? Czy już rząd się pogodził, czy pogodził Stany Zjednoczone z myślą, że to będzie Huawei?
Nie, znaczy wydaje mi się, że nigdzie nie jest powiedziane, że to będzie Huawei, w takim sensie, że nigdzie on się tego nie buduje, co najwyżej będą, ewentualnie można byłoby mówić o kupowaniu ich urządzeń, ale obawiam się, że wątpię, to znaczy wydaje mi się, że ich los, jeśli idzie o właśnie udział w budowie tej sieci, jest przesądzony, co zresztą...
Czyli jeżeli przesądzony, to mówię, nie zrobimy to szybko, staje się o wiele trudniejsze, bo wydaje się, że to właśnie, mówiąc po polsku, Huawei ma tą technologię, ma te urządzenia i ma dość konkurencyjną cenę.
Ale jest wiele innych firm, które również mają te technologie, te urządzenia, na dodatek jakby nie ma tego problemu, no bo my też chcielibyśmy być dobrymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych, zależy nam na bazie przecież. Więc ja bym się wcale nie... Znaczy byłbym zdziwiony, gdyby się okazało, że zrobimy coś jakby wbrew temu, co mówią Amerykanie. No, jakby, i przyznam się, że tak właściwie... No to, przepraszam bardzo, mamy człowieka z Huawei, który jest podejrzewany o szpiegostwo na rzecz Chin.
A teraz mamy nowego dyrektora, który jest nie dość, że Polakiem, to jeszcze osobą, która za rządów PiSu przeszła przez wiele państwowych instytucji i zdaje się jest jakąś tam osobą znaną premierowi.
Nadal uważam, że będzie mu bardzo trudno, nawet żeby go bardzo dobrze premier znał, pokonać ten element, jakim jest po prostu niechęć Amerykanów do tej firmy, bo prawda jest taka, jesteśmy członkami NATO i musimy brać pod uwagę również elementy militarne.
A rząd ma tą świadomość, że budowa szybka i skuteczna budowa sieci G5 jest tak istotna dla transformacji polskiej gospodarki, to będzie inna cyfra w erę przemysłu 4.0.
Wydaje mi się, że ma. To znaczy, to jest trochę tak, że rząd, myślę, znaczy teraz jakby, chyba o ile dobrze pamiętam, jest zmiana ustawowa, która miała tam trochę ułatwić budowę, aczkolwiek też przedstawiciele firm narzekają, że to jeszcze nie do końca jest to, czego oni by chcieli, bo oni oczywiście chcieliby znacznie szerszych ułatwień, nie oszukujmy się. Aczkolwiek wydaje mi się, że jak najbardziej, no bo jakby wydaje się, że to jest oczywiste. Wszyscy wiedzą więcej, z czym to się wiąże, że to być może te samochody autonomiczne, które marzą się co prawda co po niektórym, bo mnie nie, to jest ta przyszłość, być może zarządzanie procesami, być może zupełnie inny sposób konstruowania produkcji, no może, no, a także jakby takie zastosowania, mówimy, no nie oszukujmy się, gry komputerowe są rodzajem przemysłu, który przynosi bardzo duże pieniądze w niektórym krajom.
Między innymi Polsce.
W Polsce całkiem niezłe, ale jeszcze nie aż tak duże, jak można by było. A i proszę sobie wyobrazić taką grę komputerową, która dzieje się jakby w rzeczywistości tak zwanej rozszerzonej, czyli naprawdę wszyscy wygrają, biegając po mieście w grę komputerową. No to takie rzeczy już są do zrobienia, więc tak, wydaje mi się, że rząd ma tę świadomość i powiedzmy sobie też wprost, no chyba całkiem nieźle nam poszło z budową tej sieci LTE, bo polska sieć LTE jest naprawdę niezła.
I pytanie, czy Polska stanie się czempionem technologicznym? Jest jeszcze jedno pytanie, które każdy humanista sobie pewnie zadaje, jak to się odbije na kondycji człowieka jako takiego, na kondycji praw obywatelskich, na kondycji naszej wolności.
Wow!
A to pytanie zostawimy na inną rozmowę.
Nie, no, bo myślę, że...
Bo mamy mało czasu, musimy...
Odpowiedź jest oczywiście prosta, no wiadomo, że zmienia się technologia i zmienia się także podejście do praw obywatela, jakby są takie momenty, kiedy w tych praw nie, powiedzmy, nie obowiązują niewolników, a są takie momenty, kiedy, no mówię, wszystko się zmienia, być może za jakiś czas okaże się, że nie, na przykład nie będziemy musieli chodzić do urzędów publicznych, bo wystarczy jakby wejść do... rzeczywistości wirtualnej i pójść sobie wirtualnie.
To jest ten dobry aspekt, urzędu. Ale za chwilę audycja Nowy Wspaniały Świat i to nas właśnie inspiruje do zadania pytania, czy nie ma tam też jakichś bardziej niebezpiecznych elementów budowy sieci 5G, czy ten Nowy Wspaniały Świat, nie tylko technologiczny, ale także społeczny, znany z poczytnej kiedyś książki, nie stanie się rzeczywistością.
No na pewno prywatność taką, jaką znamy, odejdzie do lamusa, bez wątpienia. Aczkolwiek pewnie pojawi się jakiś inny typ.
No i to powiedział Marek Siudaj, dziennikarz Gazeta Bankowa, Telewizja w Polsce, portal w gospodarce i czasami w polityce. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Wybiła godzina 18, to znaczy, że zaczynamy program Nowy Wspaniały Świat i za chwilę w studio pojawi się Aleksander Wyrzejski. Zostańcie Państwo z Telewizji Republika, żegna się Łukasz Jankowski i Dariusz Konkol.